Wypadek polskiej turystki na Maderze. 42-latka trafiła do szpitala. Tłumy wiernych w Rzymie w kolejce do grobu Franciszka. Ciało papieża złożono w sobotę w Bazylice Matki Bożej Większej. Pamięć w ziemi zapisana. Archeologia Westerplatte. To tytuł wystawy, na której można zobaczyć wyniki wyjątkowych prac wykopaliskowych. Polska turystka odniosła obrażenia wskutek upadku w ciemnościach na terenie aglomeracji stolicy archipelagu Madery, przekazały lokalne służby medyczne. Jak poinformowały, poszkodowaną jest 42-letnia wczasowiczka, która potrzebowała pilnej pomocy medycznej po doznaniu poważnego urazu nogi. Według lokalnych mediów ranna Polka została przetransportowana do szpitala w stolicy. Nie sprecyzowano, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Wypadki z udziałem zagranicznych turystów na Maderze są coraz częstsze, m.in. z powodu rosnącej liczby urlopowiczów oraz stosunkowo częstego lekceważenia przez wczasowiczów znaków ostrzegawczych. Rzesze wiernych przybyły w niedzielę do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, by zobaczyć grób papieża Franciszka, który za życia odwiedził to miejsce ponad 120 razy. Papież w testamencie poprosił o prosty grób w nawie bocznej z napisem Franciscus. Wierni powoli podchodzili do grobu, na którym leży biała róża.
Nie ma zbyt dużo czasu, bo właściwie jest takie popędzanie, no ale jest taka chwila, gdy można się zatrzymać. No, większość osób oczywiście robi zdjęcia, prawda? To jest taki historyczny moment. Nawiedzenie czyjegoś grobu to jest moment, nie, modlitwy i wyraz właśnie oddania czci zmarłej osobie.
Przyjechaliśmy się tutaj modlić do Medjugorje i inne w roku jubileuszowym. No a trafiliśmy niestety na pogrzeb Franciszka, którego żegnaliśmy tam na ulicach Rzymu wczoraj. A dzisiaj staliśmy ponad 2,5 godziny w kolejce po to, żeby się przynajmniej tylko przyjrzeć, bo niestety taki tłum, że nie dało rady przyklęknąć i pomodlić się przy grobie Franciszka. Serce mocno biło. Jestem uniesiona tym, co tu się dzieje. Uważam, że Włosi świetnie to zorganizowali, mimo to jakieś tam niedociągnięć i wody. Kierowanie ruchem, łącznie z ruchem w Bazylice, że mogliśmy zobaczyć ten sarkofag Franciszka, że można było to godnie przeżyć.
Z wiernymi z Polski, którym udało się wejść do Bazyliki Santa Maria Maggiore, rozmawiał nasz specjalny wysłannik do Rzymu, Michał Radkowski.
Kampania prezydencka w faktach RMF FM.
Żaden z kandydatów na prezydenta nie udzielił NFZ-owi ani jednej odpowiedzi na pytania dotyczące poprawy sytuacji w polskiej ochronie zdrowia. Zostały one wysłane do nich ponad 2 tygodnie temu, 11 kwietnia. Jak lekarze komentują ten brak odpowiedzi, o tym Michał Dobrołowicz.
Nie są zaskoczeni i wciąż liczą, że pojawią się choć pojedyncze odpowiedzi. Na przykład na pytania o to, jak skrócić kolejki do lekarzy oraz jaki procent PKB w Polsce powinien być przeznaczany na ochronę zdrowia. To przyznaje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
Nie jesteśmy zaskoczeni, że kandydaci nie odpowiadają na pytania o ochronę zdrowia. Myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj karmieni ułudą, mirażem, że będzie lepiej.
Spodziewa się pan, że może ta odpowiedź jednak przyjdzie?
Odpowiedź na te pytania zajmie komitetowi, który ma na ten temat wiedzę około 5 do 10 minut.
Niedawny sondaż Opinia 24 dla RMF FM pokazał, że właśnie pomysły na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia to najważniejszy temat, który najwięcej osób weźmie pod uwagę, wybierając za 3 tygodnie prezydenta Polski.
A teraz w faktach wyjątkowa wystawa Pamięć w ziemi zapisana, archeologia Westerplatte, która prezentuje artefakty z wykopalisk na Półwyspie.
Dowództwo na Westerplatte dbało o to, żeby rozwijali się żołnierze służący na Westerplatte, żeby się dokształcali, żeby szlifowali naukę pisania, czytania. Również mamy tutaj przedmioty związane z kultem religijnym.
Tutaj widzę też buty.
Tak, to są buty typu saperskiego, wzór 1931. Te akurat buty odnaleźliśmy w miejscu zniszczonym w trakcie bombardowania 2 września warsztatu szewskiego. Jeden z tych butów nosi ślady niedokończonej naprawy.
Tłumaczy Filip Kuczma, kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Po 6 latach przerwy hokejowa Polonia Bytom ponownie będzie rywalizować z najlepszymi drużynami w Polsce. We wrześniu drużyna wystartuje w Tauron Hockey Lidze. Na jakich zasadach zespół z Bytomia wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, a także o tym, jak ma wyglądać drużyna i ilu znajdzie się w niej obcokrajowców. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM zapytał Sławomira Kamińskiego, prezesa spółki Bytomski Sport, która zarządza Polonią, a także nowego trenera hokeistów z Bytomia Andrzeja Gusowa.
Kibic, słysząc Polonia Bytom wraca do Tauron Hockey Ligi, myśli sobie, kurczę, ale na jakich zasadach? Oni byli czwarci w poprzednim sezonie pierwszej ligi.
Tak, natomiast Ekstraliga hokejowa to jest troszeczkę inny hokej niż ten hokej młodzieżowy. Po pierwsze, Ekstraliga tam nie dostaje się z awansu, tam nie ma też spadku, w związku z tym należy wpłacić opłatę akcesyjną, czyli tak zwaną dziką kartę i od tego zaczynamy przygodę z Ekstraligą.
Ile ona będzie kosztować?
Ona w naszym przypadku będzie kosztować 150 tysięcy złotych. Normalna cena to jest 300 tysięcy. Ponieważ my osiągaliśmy sukcesy w poprzednich latach młodzieżowe, mamy zapewnioną taką, no, nazwę to zniżką, czy też taką opłatę regulaminową przewidzianą dla takich klubów jak nasz. Więc 150 tysięcy złotych na starcie. No i oczywiście wiemy, że funkcjonowanie w Ekstralidze kosztuje kilka milionów złotych rocznie, bo to nie jest żadna tajemnica. My też otwarcie mówimy o finansach, ale o sponsorach, o tym, jacy to są sponsorzy, jakie przeznaczają kwoty, będziemy informowali, jak w pełni te rozmowy zakończymy. One w tej chwili jeszcze trwają, tak jak trener Gusow w tej chwili kompletuje swoją drużynę i sztab, tak my dopinamy te wszystkie organizacyjno-finansowe sprawy i we właściwym momencie będziemy o tym informowali.
No właśnie, bo filarami tej drużyny mają być obcokrajowcy, a młodzi hokeiści z Bytomia i pewnie nie tylko będą mieli się przy nich trochę uczyć i nabierać tych sznytów hokejowych.
Nasze główne zadanie polega na tym, żeby z biegiem czasu w tej drużynie grało jak najwięcej naszych chłopaków, no mówiąc obrazowo, czyli Bytomian, czyli młodych zawodników. Natomiast znając realia Ekstraligi, nie jest to możliwe w 100%. Więc zaczynamy od tego, że ten zespół będzie stanowił taki miks, że oczywiście rozpoczniemy rozmowy od zawodników z Bytomia, od zawodników z Polski. Natomiast tak jak powiedział trener Gusow, na pewno tych pięciu zawodników, których będziemy ściągali, to będą obcokrajowcy. Te rozmowy w tej chwili się rozpoczynają, także ta drużyna będzie mieszana. Natomiast chcielibyśmy, żeby ten ciężar gatunkowy przechodził w stronę zawodników polskich, zawodników lokalnych, zawodników stąd. Z tym, że od razu zaznaczam, że będzie to proces, na pewno nie stanie się to od razu.
Trzyletni kontrakt trenera Gusowa, rozumiem, was jest taki spokój, żeby powoli tą Polonię budować, że nie będzie nerwowych ruchów, jak coś tam w połowie sezonu nie zagra.
Niektórzy nawet śmieją się, że jesteśmy stali w uczuciach, ale myśmy długo przymierzali się do tego, żeby do Ekstraligi powrócić. Więc nasze decyzje są przemyślane i tak, wolimy pracować na trochę dłuższym dystansie w takich relacjach między nami a sztabami. To widać też w innych sekcjach, które Bytomski Sport Polonia Bytom prowadzą. A to dlatego, że wychodzimy z założenia, że każdy musi się dotrzeć. W sporcie bardzo ważne są emocje, jest ich bardzo dużo, ale czasami należy włożyć nogi do zimnej wody, zastanowić się, pozwolić ludziom ponaprawiać swoje błędy, coś skorygować i dopiero potem wyciągać wnioski. No w tej chwili trener Gusow jest trenerem chyba najbardziej utytułowanym w Polsce po sukcesie sprzed kilku dni w Rydze. Nasze rozmowy z kolei rozpoczęły się dużo wcześniej. To pokazuje, że jesteśmy świadomi tego rynku i podejmujemy takie też decyzje, więc liczymy na to, że te najbliższe 3 lata to będzie wspaniała przygoda dla nas wszystkich i rok po roku będziemy udowadniać, że nasza wartość rośnie.
A ten sukces trenera Gusowa z tą młodzieżową kadrą jeszcze was jakoś utwierdził w tym, że to był dobry wybór, jak chcemy wprowadzać tych naszych młodych Bytomian na tafle.
Jeszcze przed tym sukcesem odbyła się moja pierwsza rozmowa z trenerem Gusowem i podczas tej pierwszej rozmowy trener użył w pierwszych kilku zdaniach kilkakrotnie słów młodzież, chłopaki z Bytomia, budowanie drużyny na młodzieży. To spowodowało, że to od razu między nami zagrało. No to można powiedzieć, że ta chemia od początku się pojawiła, bo mówiliśmy tym samym językiem, bo taka też jest filozofia naszego klubu i ten sukces z Rygi, to co udało się osiągnąć, tylko nas w tym utwierdziło, że to jest dobry kierunek, który obraliśmy. Zresztą tak staramy się budować ten sport, mimo tego, że oczekiwania kibiców są takie, że natychmiast ten sukces ma być. My staramy się przekonywać do tego, że czasami może niestety trzeba na to trochę poczekać, ale to całkiem inaczej smakuje, jeżeli opieramy to na naszym.
Panie trenerze, a nie będzie tutaj trochę takiej większej presji niż w pozostałych klubach? No bo wielka firma wraca. Wszyscy by zaraz chcieli, żeby wiadomo, biła się o medale. No ale na to trzeba będzie chyba jednak trochę poczekać i ciężko popracować.
No oczywiście, dziecko się nie rodzi, jak mówiłem już. Dziecko się nie rodzi natychmiast, nie tylko 9 miesięcy potrzebuje, żeby się pojawić na świat, nie? Ja wiem, że ciężka praca i dlatego powiedziałem na konferencji, że zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko będziemy pracować, no ale mam nadzieję, że działacie będą mieli cierpliwość. Ustaliliśmy, że współpracujemy razem, że pomagamy jeden drugiemu. Oczywiście nie zbudujemy w jakieś tam miesiąc, dwa jakąś tam silną, solidną drużynę. Będziemy pracować nad tym. Najważniejsze, jak pan powiedział, cierpliwość. Chłopcy będą pracować. Jedyne, co ja mogę gwarantować w tej chwili, że my będziemy grać nowoczesny hokej, że my będziemy grać nowoczesny system hokejowy. I jestem przekonany, że drużyna będzie walczyć. Chciałbym zaprosić naszych kibiców na trybuny, nawet na mecze sparingowe. I to, że drużyna będzie walić na ambitna, to ja nie wątpię.
No właśnie, bo tak stanowczo pan powiedział przez tej konferencji. Tylko 5 obcokrajowców, koniec, reszta młode chłopaki, najlepiej tutaj z Bytomia, żeby trochę chyba czuć ten herb i odpowiedzialność za ten klub.
No oczywiście, bo moim zdaniem to, co się dzieje teraz w klubach, młodzież prawie w ogóle nie gra, a jak oni mają rosnąć, przykładowo 22-latki chłopcy, jak oni grają 1-2 mecze w sezonie. Także może na początku, nie patrząc na wynik, dawać szansę tym młodym chłopcom dawać szansę, żeby oni zaczęli grać, żeby w końcu było widać, że to Polacy, nie? Bo naprawdę my mamy teraz problem z wybieraniem zawodników do kadr narodowych. Przykładowo w tym roku ja wybierałem można tak powiedzieć, z 50 chłopaków rocznika 2006-2007, a dwa lata temu ta ilość, albo rok temu ta ilość była 35 zawodników, nie? Rozmawiałem z Koreańczykiem, z trenerem, to on wybiera z 80 ze 100 zawodników, nie? No to jak nie ma ilości, jak nie ma ludzi, no to niedługo polski hokej w ogóle zostanie bez hokeistów. Także tu jeszcze patrzymy do przodu, patrzymy na przyszłość, żeby, jak powiedziałem, przygotowywać chłopców do rozgrywek w reprezentacji U20, później w pierwszej drużynie narodowej.
A ilu z tych obcokrajowców już gdzieś jest dogadanych? Czy to rozmowy na razie trwają i są dość gorączkowe?
Powiem panu tak, że cały czas byliśmy w kontakcie, pisali, ja wysyłałem panu dyrektorowi nazwiska chłopców, których mi oferują tam menadżery z różnych państw. Teraz od razu siadamy, ustalamy nazwisko, ustalamy jakieś warianty finansowe i on już będzie się kontaktował z tymi menedżerami, bo ustaliliśmy tak, że ja jestem odpowiedzialny za sport, on jest odpowiedzialny za finanse, dogadanie z chłopakami kontraktów, żeby wszyscy robili swoje.
A więcej o powrocie Polonii Bytom do krajowej elity piszemy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.